Jesteście gotowi? Myślałem, że dzisiaj skończę ten temat, który zacząłem, ale dzisiaj jeszcze nie skończę. Natomiast chciałbym przypomnieć, o czym mówiłem, żebyśmy weszli w kontekst. Mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus jest jedyną osobą, z którą powinien się utożsamić każdy człowiek, który się narodził z Boga. Amen? I mówiliśmy dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus jako Syn Człowieczy był pierwszą osobą narodzoną z Boga przez żywe Słowo i był napełniony Duchem Świętym od Boga Ojca. Tego samego Ducha myśmy otrzymali i Bóg Ojciec także nas zrodził poprzez Słowo i mogliśmy się narodzić na nowo z nieba. Jezus też mówił, że kto wierzy we mnie i mówiliśmy o tym, co to znaczy Jezus, Jeszua, Mesjasz, Zbawiciel, Chrystus, że kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię. Mówiliśmy też o tym, w jaki sposób Jezus doszedł, że jak Bóg Ojciec do Niego mówił, kiedy On studiował Słowo, rozważał Słowo, otrzymywał te osobiste rema, które wprowadziły Go w to przeznaczenie i powołanie, jakie miało. I Jezus przez te słowa wiedział o swoim powołaniu, o swoim przeznaczeniu, wiedział, jaką śmiercią umrze, wiedział też, że zmartwychwstanie. Kiedy przyszedł dzień, kiedy Bóg Ojciec poruszył Jana Chrzciciela, bo to był człowiek, który miał otworzyć drogę dla Pana, amen. Jan Chrzciciel wystąpił, to był kuzyn Jezusa. On wystąpił, zaczął głosić chrzest upamiętania i potem zaczął chrzcić. I Jezus przyszedł i też ochrzcił się. I kiedy wyszedł z wody, niebiosa się otworzyły. Ten lud, który tam stał i przyglądał się temu wszystkiemu, usłyszał głos z nieba i wiedział, że to Bóg. I Bóg powiedział, Tyś jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. W tym momencie Jezus wziął tożsamość od Ojca i jest napisane, że Duch Święty spoczął na Nim i pozostał na Nim i zaprowadził Go na pustynię. Wierzę, że ten czas pustyni to był nie tylko czas postu, ale to był czas, w którym Jezus rozmawiał z Ojcem i prowadził taką duchową wojnę też. Nauczał się tej duchowej walki z wrogiem, który go kusił. I otwórzmy sobie teraz Mateusza, 4 rozdział. I chcę powiedzieć o dwóch takich elementach, które są bardzo ważne, jeśli chcesz wejść w swoje powołanie i przeznaczenie. Mówiliśmy o tym, że kiedy rodzisz się na nowo, to Duch Święty prowadzi cię do Słowa, i zaczyna mówić do ciebie poprzez słowo i daje tobie osobiste obietnice. To są te słowa rema. Jezus takie otrzymał i żeśmy czytali o nich. I teraz czytajmy Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 13 do wiersza, do 16. Opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Dlaczego Jezus opuścił swoje rodzinne miasto? Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego, ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea, pogan, lud pogrążony w ciemności, w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła światłość. I to jest fragment z Księgi Izajasza z 8 rozdziału, 23 wiersza. Jezus otrzymał słowo rema, przyjął je, natomiast wyjście z wody chrztu i powrót z pustyni był tym momentem wejścia w służbę. I zwróćcie uwagę, dlaczego Jezus wyszedł z domu rodzinnego? Bo wcześniej otrzymał słowo od Boga, to słowo rema, to proroctwo, że Izajasz prorokował o tym dniu. I On zrobił to po to, żeby wypełnić Słowo. Jeśli otrzymujesz osobiste rema, osobiste proroctwo, to twoją odpowiedzialnością jest po pierwsze je przyjąć, a po drugie czekać na ten czas od Boga, że On poruszy twego ducha, żebyś poszedł naprzeciwko i wypełnił Słowo. Podam drugi fragment. Kochani, to jest bardzo ważna zasada. Zobaczmy drugi fragment. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. I przeczytamy od 16 i 17 wiersz. Ja tylko te dwa fragmenty wybrałem, żeby nie przedłużać. Gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych. Tu jest bardziej słowo udręczonych powinno być, przez chodzi o diabła. A On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło. Dlaczego Jezus to robił i dlaczego wiedział, że ma to robić? Bo wcześniej Bóg do Niego mówił o tym. I w Księdze Izajasza w 53 rozdziale jest to zapisane. W 61 jest to zapisane. Aby się spełniło, co przewidziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jezus, czytając ten fragment Izajasza, to proroctwo, Bóg ożywił to poprzez ducha, to słowo dla Niego, i On wiedział, że to dotyczy Jego. Więc kiedy przyszedł ten czas, to Jezus wiedział, że Bóg Ojciec, kiedy On wyruszy, żeby wypełnić Słowo, żeby stać się wykonawcą Słowa, to Bóg Ojciec stanie za tym. Bo to było Słowo od Boga, dla Niego osobiście. Zawsze jest tak, że kiedy Bóg mówi do ciebie i daje ci jakąś obietnicę albo jakieś polecenie, zadanie, to pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, przyjąć to do swojego wewnętrznego człowieka, pozwolić, żeby Duch Święty wziął to żywe słowo, ożywione Duchem Pana, żeby włożył w ciebie. On tego na siłę nie zrobi, dopóki ty nie otworzysz swego serca. A otwierasz, jesteś poruszony, to słowo jakby dotyka ciebie. Ono dotyka twego ducha, bo ono niesie ducha Pana i dotyka ciebie. I kiedy ciebie dotyka, ty powinieneś otworzyć, i to jest wiara. Bóg mówi do mnie osobiście, więc Panie, niech mi się stanie według twego słowa. Zachodzisz jakby w ciążę ze słowem. Wpuszczasz ziarno, w ziarnie jest królestwo. Boże Słowo jest ziarnem. W ziarnie jest pomnożenie. Zawsze jest pomnożenie. Ziarno, ono w sobie ma ukryty cud pomnożenia. Bo kiedy wpadnie do właściwej gleby, wyrośnie i wyda plon. Amen. Więc to słowo, kiedy dotyka ciebie i ty otwierasz i mówisz: Panie, niech mi się stanie, wpuszczasz słowo. Słowo wchodzi i zaczyna rosnąć. A twoim zadaniem jest: Panie, dziękuję ci. Będę tego strzegł. Dlaczego będziesz tego strzegł? Dlatego, że to jest tak cenne i tak cudowne. To jest jak skarb. Otrzymany osobiście od Pana. Bóg przemówił do mnie, a ja to przyjąłem. Wtedy rośnie, to słowo rośnie w tobie. A ty wielbisz Boga. Nie zawsze jest tak, że za chwilę idziesz i robisz. To słowo powinno się zakorzenić w tobie. Kiedy wypuszcza korzenie, zakorzeni się, wtedy trudno już je wyrwać, ona zaczyna rosnąć, a ty je podlewasz. W jaki sposób je podlewasz? Kiedy przychodzisz, mój Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za tą obietnicę. Wiem, że przyjdzie dzień, że będę widział spełnienie tego. Kiedy Bóg mnie uczył tego 30 lat temu ponad, kiedy powiedziałam na grupie domowej, wierzę, że Bóg przez moje ręce będzie czynił cuda i znaki, to wszyscy na mnie spojrzeli takim wzrokiem, że chciałbym, żeby dar bilokacji zadziałał. Niestety nie zadziałał. Skurczyłem się w sobie. I pomyślałem sobie wtedy tak, jak wracałem do domu tramwajem. Ja to pamiętam do dzisiaj. Nigdy więcej tam tego nie będę mówił. Wiecie, ja myślałem, że oni się ucieszą. A oni spojrzeli na mnie takim wzrokiem, jakby chcieli mnie, za kogo ty się masz. Ale kiedy przychodziłem do komory, zamykałem za sobą drzwi, powiedziałem: Ojcze, dziękuję Ci, że przyjdzie dzień, kiedy Ty poprzez moje ręce będziesz czynił znaki i cuda. Ja nie wiedziałem, kiedy to przyjdzie, jak to przyjdzie, w jakich okolicznościach, ale wiedziałem, że przyjdzie. Wiecie dlaczego? Bo nosiłem to w sobie. Nosiłem w sobie ziarno. Zaszłem w ciążę z Bożym Słowem, więc wiedziałem, że jeśli ja tego nie odpuszczę przez moją niewiarę, to przyjdzie dzień. Musi przyjść ten dzień, że to ziarno wyda plon. I przyszedł niespodziewanie dla mnie. Kiedy wracałem do domu o 23:00 po pierwszej modlitwie uwolnienia osoby, byłem w szoku, sobie pomyślałem, zaczęło się. I się zaczęło. Nie myślałem kategoriami ziemskimi. Lubiałem przebywać w sferze ducha, patrząc na obietnice, a Duch Święty zaczął malować obrazy. Gdzie? Wewnątrz mnie. Zacząłem siebie widzieć w tym. A kiedy wychodziłem z komory, to była rzeczywistość. Rano trzeba było iść do roboty. Jezus powiedział, on był człowiekiem z nieba. Więc wierzę, że musiał mieć ten czas, kiedy świadomość tego, co się stało w jego życiu, w życiu człowieka napełnionego Duchem Boga, że kiedy on uświadomił sobie to, swoje przeznaczenie, powołanie, musiał mieć na to czas, musiał poświęcić na to czas. I wierzę, że kiedy on to przyjął, to w nim rosło, przyszedł dzień. I to jest ten Boży czas, kairos. Bóg zdecydował. Jesteś gotowy? Twój kuzyn już też jest gotowy. Zaczynamy. Poruszył Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel zaczął głosić. Jezus przyszedł. Zaczęło się. Jezus wiedział, kim jest. Wiedział, co może. On to widział od Ojca wszystko. Myślał kategoriami Królestwa. Widzicie, on przebywając w Duchu tak długo nasiąknął Królestwem. Więc kiedy przyszedł i głosił Królestwo, ludzie się zapytali, a kiedy przyjdzie Królestwo? To on był zaskoczony. Przecież to jest wśród was. Nie widzicie tego? Dla niego było to tak realne, jak to, że stał na ziemi. Dla nich to była abstrakcja, bo oni tego nie widzieli. Dlaczego? Ich oczy duchowe były zasłonięte. Przez kogo? Przez ducha tego świata. Oni myśleli kategoriami ducha tego świata, a Jezus myślał kategoriami Ojca. Myślał tak, jak myśli Ojciec. Dlaczego? Bo miał z Nim więź. Znał Ojca. To dlatego powiedział, nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Więc jeśli chcesz mieć objawienie Ojca, to najpierw musisz nawiązać dobrą więź z Jezusem, bo On objawia Ojca. Jezus nie powiedział, opowiem wam o Ojcu. On powiedział, objawię wam Go. A to jest różnica. Jeśli by On powiedział, opowiem wam, to byśmy otrzymali wiedzę, a nie doświadczenie. On powiedział, ja wam objawię Ojca. A objawienie jest doświadczeniem duchowym. Chodził w duchu, a nie w ciele. Był nieustannie połączony z Ojcem. Żył bez poczucia winy, to jest bardzo ważne. Wiedząc, że jest kochany przez Boga Ojca. Powiem ci, jeśli wiesz, jeśli przyjmujesz miłość Boga Ojca, to wróg z poczuciem winy nie ma dostępu do ciebie. Nawet jeśli się potkniesz i upadniesz. Nie bój się. Mogę się ślizgać. Wróg robi wszystko, żeby wpuścić cię w poczucie winy. Wiesz dlaczego? Bo wtedy nie doświadczasz miłości Ojca i nie możesz chodzić w wierze. Więc potrzebujesz zrozumieć, co się stało na krzyżu dla ciebie. Dojdziemy zaraz do tego. Żył jak syn, a nie jak niewolnik. Żył jak dziedzic królestwa, a nie jak żebrak. Zauważcie, że kiedy słuchacie nieraz i sami się modlicie, ja przez to przerobiłem, więc ja wiem, jak to jest, że początkowe nasze modlitwy to jest z pozycji niewolnika i żebraka, tylko są prośby. Jesteście ze mną? Panie daj, Panie zrób. Panie zmiłuj się w końcu nade mną. Panie przebacz. Tak się modli niemowlę w Chrystusie albo dziecko. Syn współpracuje z Ojcem. Syn wie, zna swoje miejsce, zna swoją pozycję, zna swego Ojca i współpracuje z Ojcem. Nie był niczym zaskoczony. Nauczał ludzi o Bożym Królestwie. Manifestował moc Królestwa. Wyposażał uczni swoich, posyłał ich na misję. Był człowiekiem z nieba i mówi tak, ja jestem z wysokości, wy jesteście z niskości. Ja nie jestem z tego świata. Pamiętacie, kiedy żegnał się z uczniami, powiedział, nie należycie już do tego świata. Ja was z tego świata wybrałem. Ten świat nigdy nie zrozumie nowego stworzenia w Chrystusie. To jest niemożliwe. Dlaczego? Nowe stworzenie jest także człowiekiem z nieba. Dlaczego? Bo narodziło się przez ożywione słowo, tak jak Jezus. List Jakuba 1:18 mówi: gdy zechciał, dzięki Bogu, że zechciał, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Kto? Bóg. On nas zrodził. Tym pierworodnym był Jezus Chrystus, Syn Człowieczy. On był tym pierwszym. Dlatego Biblia mówi, on jest też nazwany starszym bratem. Jest Panem nieba, jest Bogiem, w pełni Bogiem, jest Panem nieba i ziemi i jest naszym bratem starszym. I wielu nie może tego pojąć. A przecież to słowo jest niezmienne. Czytamy: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Jezus był tym pierwszym. On jakby otworzył nową genealogię dla nowego człowieka, dla ludzi z nieba, dla pokolenia ludzi narodzonych z Boga, którzy tutaj na ziemi funkcjonują i mają połączyć niebo z ziemią. O tym będę mówił w następnym tym, więc nie chcę się tutaj rozpraszać. Efezjan 2:19 mówi: tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Pamiętacie, Jezus mówił do swoich uczniów tak: idę przygotować wam miejsce, w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań, tak? To nie są mieszkania M3, M4, M5. Tak myśli człowiek cielesny. To słowo mieszkanie dokładnie oznacza miejsce przebywania. A gdzie teraz Jezus? Jest w Ojcu. Co Paweł mówił? Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Paweł mówił to, chodząc po tej ziemi w ciele. Mówi: ja już nie żyję. Zostałem ukrzyżowany dla tego świata, a świat został ukrzyżowany dla mnie. Innymi słowy, Pan mnie oddzielił od tego i ja nie pozwolę, żeby ten świat miał mieć wpływ na mnie. Nie pozwolę sobie na to. Chcę żyć królewskim życiem w połączeniu z moim Panem poprzez Ducha Bożego, być jedno z Jezusem. Zabiegam o to, staram się o to, aby to chwycić w końcu, do końca. To nie jest tak, że już osiągnąłem to, ale zapominam o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną. Przeszłość nie pozwoli ci wejść w przyszłość. Więc musi przyjść dzień w twoim życiu, że weźmiesz nóż albo miecz i przetniesz w końcu przeszłość swoją raz na zawsze. Bo jeśli jej nie przetniesz, to ona będzie jak guma w twoim życiu. Będziesz szedł do przodu i będzie ci teraz trudniej, 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 a guma będzie się i w końcu odpuścisz sobie i cię guma sprowadzi z powrotem do tyłu i zaczniesz na nowo. I tak może wyglądać życie. Powiem ci, to ty musisz to odciąć. Przeszłości już nie zmienisz. Nie cofniesz czasu. Także narodziliśmy się z Boga. Bóg Ojciec nas wyrwał z tego królestwa ciemności i przeniósł nas do swego królestwa. I co to za królestwo? To jest królestwo światłości, to jest królestwo Boga. Na ziemi. Jezus tak funkcjonował. Zostaliśmy zbawieni spod panowania grzechu, jego konsekwencji, Wiesz, co to znaczy, że możesz chodzić przed Ojcem bez poczucia winy. Jeśli jesteś ojcem czy rodzicem, jeśli twoje dziecko coś spsoci, to czy przestaje być twoim dzieckiem? Nie. Jeśli spsoci wobec ciebie jako rodzica, to relacja miłości jest złamana i trzeba ją naprawić przez to, że dziecko przychodzi i mówi: to było złe, co zrobiłem, przepraszam. I relacja jest na nowo odbudowana. Tak? Tak to działa? Identycznie jest z naszym Ojcem w niebie. Czy rodzic przestaje kochać swoje dziecko? Nie. To ciągle jest jego dziecko. Zostaliśmy odkupieni z diabelskiej natury, z natury grzesznika, i w to miejsce Bóg włożył swoją naturę. To dlatego Biblia mówi, że to jest nowe stworzenie w Chrystusie. To nie jest stary człowiek odnowiony, polakierowany na nowo. To jest nowy człowiek. Z inną naturą już. Otrzymaliśmy w darze Jego sprawiedliwość. Jeśli przyjmujesz dar, to stajesz się właścicielem. Bóg patrzy na ciebie i na mnie. On widzi ciebie i mnie w Chrystusie. Patrząc na swego Syna po swojej prawicy, widzi tam ciebie i mnie. Widzi tam wszystkich tych, którzy przyjęli dar usprawiedliwienia. Dar się przyjmuje, o dar się nie żebrze, o dar się nie pości, o dar się nie modli, dar się przyjmuje i mówi: dziękuję Ci, Ojcze. Kto jest w oczach Boga sprawiedliwy? To jest ten, który przyjął dar usprawiedliwienia. Pomyśl przez chwilę. W oczach Boga sprawiedliwy to jest taki, który przyjął dar usprawiedliwienia. Dar się przyjmuje, o dar się nie prosi, bo to jest łaska. Cenę za to zapłacił Jezus na krzyżu i drugi raz za nikogo umierać już nie będzie. Poprzez Ducha Świętego zostaliśmy połączeni w jedno z Jezusem, tak jak Jezus był jedno z Ojcem i On się o to modlił. Ewangelia Jana, 17 rozdział, modlitwa arcykapłańska. 21 wiersz. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Każda modlitwa Jezusa była wysłuchana przez Ojca, tak? Ta też? Też. Zostaliśmy połączeni w jedno. Ja w Nim, On we mnie. Jesteśmy jedno. Gdybyśmy poświęcili czas na to, na rozważanie tego przez wiele godzin i pozwolili Duchowi Świętemu, żeby wziął to słowo i przyniósł nam objawienie prawdy, powiem wam, nigdy byśmy nie zostali tymi samymi ludźmi. Byłoby to już niemożliwe. Niektórym jest to trudne do przyjęcia tutaj, dlatego że to po prostu mózg im się burzy. Duch Święty, który zamieszkuje w człowieku wtedy, on poprzez słowo, on wzbudza pragnienie, prowadzi cię do słowa i zaczyna ci odkrywać tajemnicę krzyża. Masz taki głód, dziecko jak się narodzi, kiedy nie chce mu się pić, ani jest nakarmione, to ono nie będzie płakać. Chyba, że jest chore. Ale kiedy będzie głodne, albo będzie mu się chciało pić, zacznie płakać. Ono nie umie komunikować jeszcze, więc płaczem komunikuje. I rodzice wiedzą, że jest czas na to, żeby albo dać coś do picia, albo dać cyca. Najlepszy pokarm dla dziecka. I dziecko wtedy jest szczęśliwe, nakarmione. Duch Święty z nami czyni tak samo, jeśli rodzisz się na nowo. On wzbudza w tobie głód i pragnienie słowa, bo on chce cię karmić żywym słowem i przynosić ci objawienie tej nowego miejsca, które Bóg Ojciec ci dał. On przynosi ci objawienie tej nowej pozycji i całego dzieła krzyża, tego, kim Bóg Ojciec cię uczynił. On przez słowo daje ci objawienie. On nie mówi tylko tobie do twojej głowy o tym, on przynosi ci objawienie tego. Objawienie to jest żywe słowo, które on wkłada w ciebie i to słowo tam rośnie i zmienia ciebie od środka. I przez to stajesz się inny, masz świadomość nagle, co tam się dla mnie stało na tym krzyżu. Co tak naprawdę Jezus Chrystus dla mnie uczynił. Co Bóg Ojciec dla mnie uczynił, kim mnie uczynił, gdzie mnie umieścił, czym mnie obdarował. Zaczyna to powoli do ciebie dochodzić, do twojej świadomości, nie tylko do głowy. On świadczy o twoim dziedzictwie, jakie masz w Chrystusie. Uzdalnia nas do tego, żebyśmy mogli korzystać z tego dziedzictwa i funkcjonować i czerpać. On świadczy o powołaniu, przynosi objawienie powołania, przeznaczenia. To, że Bóg mnie kocha i ma jednak plan dla mnie na tej ziemi. I On będzie chciał mnie prowadzić tą właściwą drogą, którą Bóg Ojciec dla mnie przeznaczył. Bo On w swojej mądrości wie, żebym ja wypełnił Boży plan dla mojego życia, to ja muszę pójść właściwą drogą. A tylko Duch Święty to wie, więc On będzie chciał mi pokazywać tą drogę i prowadzić przez wewnętrzne świadectwo, przez słowa rema, przez wizje, przez sny, przez nawiedzenia anielskie. Mamy żyć, mamy nauczyć się żyć w tej świadomości tego, kim jesteśmy. List do Rzymian, 6 rozdział. Przeczytamy 3-4 wiersz. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Coś wam powiem, kochani. Chrzest jest czymś bardzo, bardzo duchowym i bardzo ważnym. To nie jest taki pusty ryt. Chrzest, mówię o chrzcie wodnym, to jest zanurzenie w śmierć, to jest utożsamienie się w śmierci. Wychodzisz z wody do nowego życia w posłuszeństwie dla Chrystusa. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. On uczynił z nas swoich synów. List do Efezjan, 1 rozdział. I Przeczytamy od 3 do 5. Kocham te wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie. Zwróćcie uwagę, już nas ubłogosławił, a nie kiedyś ubłogosławi, jak będzie miał dobry humor. On już to zrobił. Nie będzie tego powtarzał. Posłuchajcie mnie. Jeśli Bóg Ojciec coś zrobił, a ty nie wiesz, co zrobił dla ciebie, to będziesz funkcjonował jak żebrak przed Nim. Ale jeśli wiesz, co dla ciebie zrobił, czym cię obdarował, to staniesz powiedzieć: Ojcze, dziękuję ci. Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. Czytasz ten werset, a diabeł mówi: widzisz, nie nadajesz się. Bo przecież nie jesteś nienaganny. Nie nadajesz się. Nie kwalifikujesz się. A w jaki sposób Bóg zrobił, wypełnił to słowo? Dla tych, którzy przyjęli dar usprawiedliwienia, oni wchodzą w to miejsce. Jeśli przyjęli dar usprawiedliwienia, to w Jego oczach są sprawiedliwi. Czytajmy dalej. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. W miłości przeznaczył nas. Zamknij oczy, powiedz: Ojcze, podnieś prawą rękę, powiedz: Ojcze, dziękuję ci, że przeznaczyłeś mnie dla siebie do synostwa. Powtórz to jeszcze raz. Ojcze, dziękuję ci, że przeznaczyłeś mnie dla siebie do synostwa. Widzisz, taka jest prawda. Ja nie wiem, jak ty się czujesz, to nie jest, ma znaczenia. Prawda jest taka. Jeśli źle się w tym czujesz i twoja dusza nie chce tego chwycić jeszcze, to powtarzaj to tak długo i dziękuję ci tak długo, aż dusza się podda duchowi i prawdzie. Rób to tak długo, aż dusza w końcu się zgodzi z prawdą i przyjmie to. I nie będzie dziwnych odczuć miała. Głupich. Według upodobania woli swojej. To jest niesamowite. Nie mam czasu, żeby w to wejść jeszcze głębiej. Uczynił nas dziedzicami swojego królestwa. 8 rozdział listu do Rzymian. Otworzymy sobie i coś zobaczymy. Od 15 wiersza będę czytał. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. Kto to jest dziedzic? To jest właściciel. Właściciel. Bóg Ojciec przekazał dziedzictwo. Wszystko jest nasze. Śmierć, czy życie, czy ziemia, przyszłość. Paweł mówi to w liście do Koryntian. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Wiecie, co to mówi? Wszystko jest wasze. A ty sobie mówisz tak: no to ale ja tego nie mam. To znaczy, że nie przyjąłeś prawdy słowa i funkcjonujesz według fizycznych oczu i według uczuć swoich, a nie według prawdy. prawda. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Kto to jest współdziedzic? Współdziedzic to jest osoba, najczęściej to jest rodzeństwo, tak? Ojciec ma dziedzictwo i przekazuje to swoim dzieciom. Najwięcej otrzymuje pierworodny. Podwójną część. Jezus otrzymał wszystko. A my jesteśmy współdziedzicami tego. Pomyśl przez chwilę. Jeśli będziesz w tej chwili patrzył na swoje odczucia duszewne, to powiesz tak, to nie dla mnie. Albo to jest szaleństwo. Ja wiem, że duchowe rzeczy dla cielesnych ludzi to są szaleństwem. Ja sobie zdaję z tego sprawę. To Biblia o tym mówi. Widzisz, musisz patrzeć na słowo tak długo, aż Duch Święty weźmie tą prawdę i włoży ją w końcu w ciebie. A kiedy w nią włoży, kiedy ty ją już przyjmiesz, to zaczniesz inaczej na siebie patrzeć, inaczej o sobie myśleć, a kiedy to się stanie, to zaczniesz inaczej żyć. Inaczej się zachowywać, inaczej mówić, inaczej funkcjonować w ogóle. Biblia mówi, Rzymian 5,17, to jest cudowny werset. Druga część. Ci, którzy przyjmują obfitość łaski, dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Wiecie, co to jest królowanie? Król nie prosi. Król wydaje polecenia. Król nie musi prosić. Wiecie dlaczego? Bo on jest właścicielem. On ma pozycję, on ma władzę, on ma autorytet. Król nie prosi. Król siedzi na tronie i wydaje polecenia. Królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo są współdziedzicami Jego. A jaką Jezus ma dzisiaj pozycję? Siedzi po prawicy Ojca i do Niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. A Bóg Ojciec umieścił Ciebie w Nim. Więc jesteś współdziedzicem tego. List do Efezjan, będziemy powoli kończyć. 4 rozdział. List do Efezjan, 4 rozdział. Widzicie, dlatego Paweł nauczał tego i mówił do kościoła, szczególnie do kościoła w Efezie. Jest dużo takich duchowych rzeczy. On też napisał do kościołów w Koryncie, w Kolosach, ale do Efezie. 22 wiersz. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Zewleczcie z siebie. Odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, czyli na wzór. Kochani, Bóg nie, my nie jesteśmy, Bóg nie jest stworzony na nasz obraz i podobieństwo. My często tak myślimy, że Bóg jest skrojony na naszą miarę myślenia o Nim. To my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, a nie odwrotnie. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony na wzór Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. List do Rzymian, 6:11 mówi, List do Rzymian 6:11. Paweł tutaj mówi o tej śmierci, żeśmy już czytali od 7 wiersza. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. Zwróćcie uwagę, co Paweł powiedział. Uważajcie siebie, czyli zacznijcie o sobie myśleć w taki sposób. Ja już umarłem dla grzechu, a teraz żyję dla Boga. Takie mam myślenie w sobie. Nie pójdę w świadomy grzech, bo umarłem już dlatego. Teraz żyję dla Boga. Mamy przyoblec się w człowieka z nieba, Bożego Syna, dziedzica Królestwa Bożego i współdziedzica Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan w pierwszym liście 4:17 mówi, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tej ziemi. Ciekawe słowa. Jaki On jest, kto? Jezus. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy teraz na tej ziemi. To był uczeń, który najdłużej żył. On przyjął objawienie Ojca, Boga jako Ojca. Wiecie, jeśli długo żył na ziemi, a żył około 100 lat, czy ponad kilka lat, ponad 100, to Duch Święty miał czas przynosić mu to objawienie. I Jan pod koniec życia pisze, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tej ziemi. Czyli Jan się utożsamił już z Jezusem. Doszedł do takiego miejsca tożsamości. Więc mamy myśleć jako nowe stworzenie w Chrystusie z pozycji nieba, Bożego Królestwa, a nie z pozycji takiego cielesnego człowieka kierowanego czy będącego pod wpływem ducha tego świata. Nie należymy już do tego świata. Zostaliśmy wykupieni z Niego raz na zawsze. Amen? Raz na zawsze. Powiem wam, to jest potężna duchowa prawda, która potrzebuje stać się ciałem w nas. Uświadom sobie dzisiaj swoją nową pozycję, jaką Bóg Ojciec ci dał. Uświadom sobie, kim jesteś, gdzie jesteś, co masz i co możesz w Chrystusie. Uświadom najpierw sobie, jeśli przychodzą trudne sytuacje do życia, bo do każdego z nas przyjdą takie rzeczy, albo byliśmy, albo będziemy jeszcze. Żyjemy na tej ziemi. To przestań się szamotać, przestań wierzgać i przestań się obrażać na kogokolwiek. Uświadom najpierw sobie, oddziel się i uświadom sobie, kim jestem, gdzie jest moje miejsce, co mam i co mogę. Dojdź do miejsca w swojej tożsamości, czyli świadomości, że nie będziesz uczył się wchodzić w Chrystusa, kiedy jest trudno, w cudzysłowie, wchodzić. Potem sprawa zostaje załatwiona i schodzisz z tego miejsca i dalej żyjesz jak cielesny chrześcijanin. To nie jest przeznaczenie dla ciebie. Bóg Ojciec umieścił cię w Chrystusie, a nie będzie cię tam umieszczał w chwilach kryzysu. On cię tam umieścił raz na zawsze. I potrzebujemy sobie uświadomić to. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie. Pamiętajmy, kochani, nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie, poza Nim nie. Nowe stworzenie jest w Chrystusie, a nie poza Chrystusem. Boże Słowo mówi, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. Jest nowy człowiek w Chrystusie. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma Polaka, nie ma Amerykanina, nie ma mężczyzny, kobiety, nie ma dziecka. Jest nowe stworzenie w Chrystusie. Nowe stworzenie w Chrystusie. Powstańmy. Podnieś swoje dwie ręce do Boga Ojca i uświadom sobie, że za chwilę będziesz mówił coś do Ojca. Powiedz tak: Ojcze, dziękuję Ci, że umieściłeś mnie w Chrystusie. Dziękuję Ci, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Dziękuję Ci, że jestem dziedzicem Twojego Królestwa i że jestem współdziedzicem Twego Syna Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Wielbię Ciebie, Ojcze, w tym. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Niech Duch Święty zapieczętuje to w Tobie, tą prawdę.